Dzisiaj szczególne wydarzenie, ponieważ gościmy w naszym programie Jego Magnificencję rektora Szkoły Głównej Handlowej pana profesora Piotra Wachowiaka.
Dzień dobry Państwu.
Oraz nieczęsto w naszych murach mamy okazję gościć pana prezydenta.
I to bardzo żałujemy.
Prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pan Maciej Witucki.
Dzień dobry i od razu ad actam dodaję, że ja odpowiadam na wszystkie zaproszenia, także bardzo chętnie częściej w murach.
Będę trzymał pana prezydenta za słowo.
Gdy kończyliśmy poprzedni sezon w lipcu, nastroje były umiarkowanie optymistyczne. Analizowaliśmy, jakie konsekwencje spowodowało wiosenne zamknięcie gospodarki. Wirus był, czy miał być w odwrocie. Były zapowiedzi, że w tej zmienności nie będzie kolejnego lockdownu. Mamy listopad, wzrost zakażeń. Kolejne rekordy, do których się powoli przyzwyczajamy. Kolejne stopnie osiągane w skali obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Jasną ścieżkę, że pewnie za chwilę znajdziemy się w narodowej kwarantannie. Mimo, że wcześniej były zapowiedzi, że taki lockdown jest niemożliwy. To była jedyna pewna rzecz przy tej zmienności, w którą wchodziliśmy w okresie wakacyjnym. Chciałem panów zapytać, co kolejne obostrzenia mogą oznaczać dla gospodarki? Jakie konsekwencje panowie przewidują w takim wymiarze krótko- i średnioterminowym?
Proszę panie prezydencie.
Dobrze, może zacznę od tego elementu niepewności. No rzeczywiście myślę, że mamy dwa kryzysy dzisiaj. Ten kryzys medyczny niewątpliwie, a drugi to rzeczywiście kryzys niepewności. I tutaj właściwie wszystkie rządy świata, my analizujemy w Lewiatanie nie tylko posunięcia, te, które dzieją się w Polsce, przyglądamy się temu, co dzieje się w Europie. Wczoraj miałem właśnie wideokonferencję z naszymi odpowiednikami czeskimi i tak naprawdę nikt nie przewidział i nie był w stanie przewidzieć tego, jak dalece ta dzisiejsza potocznie nazywana druga fala nas dotknie. Także ja nie rozmawiałbym o tym, czy pomyliliśmy się w przewidywaniach. Rzeczywiście być może na pewno popełniliśmy tutaj w kraju błąd przeczekania całego lata bez przygotowywania scenariuszy. Natomiast to, co dzisiaj jest najważniejsze, to jest to, że mamy pewność, że idziemy w narodową kwarantannę. To co do tego chyba nie ma wątpliwości. Wczoraj premier podał liczbę między 50 a 75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. No to 50 mieliśmy już znacząco przekroczone wczoraj, a dzisiaj właściwie docieramy do tej górnych widełek 75, w związku z czym ta wczorajsza deklaracja właściwie powinna się dzisiaj skończyć narodową kwarantanną. Więc dziś nie ma już czasu na rozważanie, zostawmy to historykom, zostawmy to rozliczeniom politycznym za jakiś czas. Natomiast dzisiaj trzeba rozmawiać o tym, co wydarzy się na pewno za kilka dni. To jest kwestia tego, w jaki sposób będziemy chcieli objąć kwarantanną Polskę i czy ona będzie zbliżona do tego, co znamy z wiosny, czy też będzie ostrzejsze. Dzisiaj ja mam wrażenie, bo takie rozmowy się toczą, że my znów starając się wybierać sobie, bo taki mam dzisiaj świat polityki, że wybieramy obrazki, więc dzisiaj ulubionym obrazkiem polityków jest, wydaje się, Izrael, czyli taki pomysł na całkowite zamknięcie nie tylko społeczeństwa, ale też gospodarki na 2-3 tygodnie, z taką nadzieją, że kiedy już wyjdziemy z tych naszych domowych bunkrów, to na zewnątrz nie będzie wirusa. No, naszym zdaniem jest to rzeczywiście przejście takie bardzo ekstremalne, bo jest to przejście od deklaracji tydzień temu lockdownu nie będzie. Po deklarację zrobimy największy z lockdownów dostępnych na świecie. Ta droga środka, o której mówił premier jeszcze kilka dni temu, wydaje się być zapominana. No i tutaj z naszego punktu widzenia gospodarczego ważne jest to, że ponieważ wiemy, że dotknie nas to już za kilka dni, to dzisiaj już musimy rozmawiać, i dobra wiadomość jest taka, że zaczęliśmy dzisiaj rano, o tym, jak się przygotować do tego narodowego lockdownu, żeby on jednak nas zupełnie nie zamknął gospodarczo, bo w odróżnieniu od wielu krajów rozwiniętych, w tym również od Izraela, zakładam, że jednak nasze zapasy finansowe są dużo skromniejsze i nie będziemy mieli z czego tej gospodarki podnosić.
Do tego modelu lockdownu, jak powinien wyglądać, wrócimy, ale jeszcze pana rektora chciałbym zapytać o te konsekwencje wprowadzenia obostrzeń.
Proszę Państwa, w ogóle sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Oczywiście bezpieczeństwo obywateli tutaj jest najważniejsze, natomiast drugi filar to jest właśnie ta gospodarka i bezpieczeństwo gospodarki. I tu zgadzam się z panem prezydentem, że teraz nie ma co szukać winnych. Teraz wszystkie ręce powinny być na pokładzie i wszyscy wspólnie, proszę Państwa, wszyscy wspólnie powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby ratować naszą gospodarkę. Ponieważ z badań, może nie z badań, ale z takich sondaży, wynika, że 30% przedsiębiorstw nie przeżyje drugiego lockdownu. Pewnie to są małe przedsiębiorstwa i średnie, więc tutaj rzeczywiście powinniśmy bardzo się zastanowić, jak dotrzeć do tych przedsiębiorstw i jak im pomóc, żeby przeżyły. Oczywiście są sektory zagrożone. No według mnie najbardziej takim zagrożonym sektorem jest sektor turystyki, sektor gastronomii, sektor usług, sektor sklepów, prawda, sektor transportu. A więc tu powinniśmy postarać się znaleźć wspólnie, podkreślam jeszcze raz, wspólnie takie rozwiązanie, które będzie ratowało naszą gospodarkę.
Ja tutaj może dodam właśnie rzeczywiście, że to co jest ważne, bo to jest to, żebyśmy poszli naprawdę linią bardzo taką wspólną i pragmatyczną. My w Polsce mamy tendencję do tych czarno-białych kalek, czyli wszyscy ci, którzy...
Takie skrajności.
Skrajności, tak? Czyli wszyscy ci, mówiąc, jakby dając przykłady tych zachowań wobec pandemii, mamy takie rozwiązanie, albo jesteś Izraelczykiem, albo jesteś Szwedem. No i wydaje się, że my naprawdę powinniśmy szukać rozwiązań opartych o jednak wypośrodkowanie i o wiedzę z każdej ze stron. Dzisiaj słuchamy o tym często w wypowiedziach premiera, pada informacja, jak doradził mi sztab wirusologów i specjalistów do spraw pandemii. No ja bardzo bym się cieszył, gdyby oprócz profesorów wirusologów znalazło się tam kilku profesorów na przykład ze świata ekonomii, a najlepiej jeszcze, gdyby przy tym stole znalazł się też biznes, co w tej chwili na szczęście zaczyna się dziać. Tu widać jakąś ewolucję w tym kierunku.
No to załóżmy, że mamy jesteśmy wysłuchani i mamy i ekspertów w zakresie ekonomii zarządzania i przedsiębiorców przy tym stole, który wypracowuje strategię, to jakie postulaty byście panowie rekomendowali, żeby tam się znalazły? Żeby nie tylko ten element zdrowotny, ale równowaga z aspektem gospodarczym była uwzględniona.
Znaczy myślę, że trzeba korzystać z danych, bo znów jesteśmy na uczelni, w związku z czym korzystajmy z danych. Dzisiaj wieczorem wczoraj wieczorem dużą karierę zrobił mój tweet, w którym podałem dane z sieci IKEA, zrobię ten product placement. Sieć IKEA pozwoliła mi opublikować informację, że na 5 tysięcy ich pracowników mają przez 6 miesięcy 80 przypadków COVID-u i uwaga, żaden z nich nie jest przypadkiem transmisji horyzontalnej, czyli od pracownika do pracownika. To jest żywy, chodzący, namacalny dowód i myślę, że tutaj profesorowie statystyki wygrywają z profesorami od epidemiologii, bo on jest stuprocentowo pewny, tego, że dobrze zabezpieczony biznes nie jest faktorem przenoszącym, czynnikiem przenoszącym chorobę. I z tego typu argumentami, czyli z argumentami dotyczącymi zabezpieczania biznesu, samocertyfikacji biznesu, my powinniśmy być wysłuchiwani, mam nadzieję, że będziemy wysłuchiwani, po to, żeby nie pójść drogą takiego rzeczywiście tępego lockdownu, bo jeśli pójdziemy linią tępego lockdownu, to znów zabraknie nam środków na restart. Znaczy nie wystarczy energii, bank centralny może dodrukowywać pieniądze, rząd będzie mógł je próbować wciskać w system, ale jeśli zbyt duża ilość firm padnie, to po prostu ten rozruch po 3 tygodniach może się okazać, że nie będzie co restartować. Więc myślę, że ważny element to jest korzystanie z wiedzy, bardzo konkretnej wiedzy. Branże, firmy włożyły ogromne ilości pieniędzy w zabezpieczenie się przed wirusem i musimy pilnować, żeby przed tym lockdownem, który moim zdaniem, on jest pewien, tutaj nie ma co do tego wątpliwości, no, żeby wysłuchać postulatów pod tytułem okej, chcemy utrzymać przemysł, działający przemysł, to musimy bardzo uważać, żeby na przykład nie zamknąć transportu ludności, bo do wielu fabryk w Polsce pracownicy dojeżdżają z kilkudziesięciu, nawet 100 kilometrów. Więc jeśli zamkniemy możliwości przewozów publicznych, zabezpieczonych, bo firmy już dzisiaj mają oddzielne busy dla każdych ze zmian, które są dezynfekowane, jeśli to zamkniemy, to fabryki i tak staną. Więc dzisiaj, tak jak pan rektor mówił, siadamy, rozmawiamy bardzo konkretnie, mamy pewnie tydzień maksymalnie, po to, żeby ten narodowy lockdown nie skończył się narodową katastrofą gospodarczą. Oprócz tego medycznego.
Czyli ciężar na przedsiębiorców, żeby zabezpieczyli miejsca pracy, a z drugiej strony państwo, które ma utrzymać transport. To są te dwa postulaty, które z tej wypowiedzi wybrzmiały. Czy jeszcze jakieś...
Tu jest bardzo, bardzo ważna rzecz. My oczywiście chętnie usiądziemy jako ekonomiści do tego stołu, natomiast epidemiolodzy są bardzo ważni w tej chwili i bardzo istotni, no bo mogą nam pokazać różne scenariusze rozwoju epidemii, a my w oparciu o te różne scenariusze powinniśmy opracować różne scenariusze dla gospodarki. I tu znowu, proszę państwa, muszę zgodzić się z moim przedmówcą, że przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo pracowników. Bo im dłużej będą pracownicy pracowali w firmach, tym te firmy będą prosperować. Dlatego też powinniśmy się zastanowić, nie może na tyle, jak zamknąć tą gospodarkę, chociaż to jest nieuchronne, czyli na ile zamykamy tą gospodarkę, a potem co robimy. Bo proszę sobie przypomnieć okres marca i kwietnia. Wszystkie kraje zamknęły gospodarkę. Ja uważam tak, że zamknąć gospodarkę jest łatwo. Natomiast o wiele trudniej, i to było widać właśnie w kwietniu, otworzyć jest tą gospodarkę. I tu powinniśmy szukać wspólnych pomysłów na otworzenie tej gospodarki, mam nadzieję, po krótkim okresie zamknięcia jej. Ale ja bym tutaj dał pierwszeństwo właśnie specjalistom od epidemii, profesorom i nie tylko, żeby oszacowali, i to dla nas jako dla ekonomistów jest bardzo ważne i dla życia gospodarczego, na ile trzeba zamknąć tą gospodarkę. Czy wystarczy na 2 tygodnie, czy na 3, czy na 4, ja uważam, czy na 5.
Ile
uważam,
razy zamknąć?
Że to powinno być w tej chwili bardzo dokładnie oszacowane, bo my tutaj, proszę Państwa, nie możemy popełnić błędu, albo powinniśmy starać się, żeby ten błąd był jak najmniejszy. Bo jeżeli zamkniemy gospodarkę na jakiś okres, a to się nie sprawdzi i będziemy dalej przedłużać to zamknięcie, to moje zdanie osobiste, to jest katastrofa dla naszej gospodarki. To nie upadnie te 30% przedsiębiorstw, a nie daj Boże upadnie 50%.
Ponieważ było tutaj zamówienie na początku tego spotkania, żeby były lekkie elementy niezgodne. Czy moim zdaniem, ja nie liczę aż tak bardzo na profesorów statystyki i epidemiologii, z tego powodu, że te modele, no, one nie sprawdziły się w ciągu ostatnich miesięcy. Widać, że ta pandemia nam ucieka i zachowuje się bardzo, bardzo dynamicznie, zbyt wiele jest zmiennych w tych równaniach. W związku z czym i moim zdaniem również te zamknięcia totalne, no one przy dzisiejszym globalnym świecie, jeśli zamkniemy się nawet na 3 tygodnie, no bo to jest taka ta, przyjmijmy najprostszą tezę, zamykamy się wszyscy na 3 tygodnie, zamykamy fabryki, nie wychodzimy z domów, jemy tylko makaron z sosem pomidorowym, po czym po tych 3 tygodniach, potem z tych zapasów, które zrobiliśmy dzisiaj i po tych 3 tygodniach przyjeżdża pierwszy turysta, pierwsza ciężarówka, wychodzi pierwszy góral z lasu, który tam nie zauważył, że było, bo był na wypasie owiec i wraca i robimy kolejne zamknięcia, tylko że wtedy już nie mamy środków, w związku z czym według mnie tak naprawdę dobra była ta definicja drogi środka, o której mówił premier Morawiecki. Ja rozumiem, że dzisiaj trzeba przykręcić śrubę, bo 27 tysięcy to już jest powyżej tych liczb, które, jak rozumiem, krytycznie dotykają stanu naszej służby zdrowia. Natomiast
i tak i nie, bo zapowiedzi były, że 10 tysięcy to jest ta granica, po której będzie zapaść sektora służby zdrowia, ale mamy 2,5 razy więcej ponad tą granicę, a tej zapaści takiej jeszcze nie obserwujemy.
Tak, natomiast ja kończąc tylko, uważam, że naprawdę powinniśmy ograniczyć nasze jakby osobiste metody przemieszczania się, czyli te wszystkie ograniczenia, które już istnieją poza Polską, czyli nie zapraszamy do domu więcej niż jedną czy dwie osoby spoza gospodarstwa domowego, nie przemieszczamy się, jeśli nie ma takiej potrzeby, nawet ograniczenia wewnątrz kraju poza ograniczeniami zawodowymi, bo dzisiaj używane są, znów żyjemy w świecie kalek takich szybkich komunikacyjnych, szybkich informacji pod tytułem wprowadzamy lockdown, bo wprowadziła lockdown Francja czy Austria. No Francja wprowadziła nawet godzinę policyjną, ale równocześnie robi wszystko, żeby przemysł działał. W związku z czym my nie możemy używać takiego prostego przekazu, wprowadzamy lockdown jak Francuzi albo jak Austriacy, bo tam są restauracje otwarte na przykład. Tylko mówimy o bardzo konkretnych rozwiązaniach. Rozumiem hasło lockdown narodowy, czy tam kwarantanna narodowa na konferencji prasowej, ale potem szczegóły. No i dobry element jest taki, że rzeczywiście Rada Dialogu Społecznego od tygodnia i teraz również Ministerstwo Rozwoju w takim dialogu dwustronnym, widać otwarcie i widać gotowość do rozmowy na temat tych szczegółów, czyli tak w praktyce to, kogo my chcemy zamykać. Już kończę, jeden dobry przykład. Różnica między centrum handlowym jako zamkniętym budynkiem, w którym ludzie przychodzili trochę w serach turystycznych, bo wtedy nie pada na głowę, można sobie pochodzić jeszcze hot doga zjeść czy loda, a ulicą handlową, czyli to, co mamy w Warszawie w Jankach, gdzie są to oddzielne sklepy połączone ścianami. I tam nie przychodzi się w serach turystycznych, tylko na zakupy. I to są takie drobiazgi, które spowodują, że one będą decydowały o istnieniu albo nieistnieniu firm, istnieniu albo nieistnieniu miejsc pracy. I to ważne.
Ważny postulat z Państwa strony, żeby też były jasne harmonogramy, na ile i co będzie podstawą dalszych ewentualnych przedłużeń, żeby też przynajmniej przy tej niepewności jakiś element planowania można było wprowadzić.
Znaczy, tu są, proszę Państwa, dwie sprzeczności, a mianowicie, że wszystko powinno być bardzo dokładnie przemyślane, a druga rzecz, że jest bardzo mało czasu. I tu ja widzę problem, że mamy mało czasu, żeby wprowadzić rzeczy, które będą bardzo przemyślane, bo nie możemy się pomylić. Natomiast tutaj pan prezydent dotknął jednej ważnej rzeczy. Ja oczywiście o niej nie chciałem mówić, ale powiem jako trochę wywołane do tablicy. Nikt, proszę Państwa, nie przewidywał takiej sytuacji, jaka się zdarzy w całej historii ostatniej. I powiem tak, że my mamy trochę niedostosowany aparat narzędziowy. I dlatego, że przez ten niedostosowany aparat narzędziowy nie wszystkie analizy się sprawdzają, bo nikt tego nie przewidywał. Proszę zobaczyć, że bardzo często operujemy na przykład średnimi. A średnie w tej sytuacji są zupełnie nieadekwatne. I tu jest następne wyzwanie dla nas wszystkich.
Duże wyzwanie, w jaki sposób załagodzić skutki tej kwarantanny, tych ograniczeń. O to też pytają internauci, pytając, jakie działania powinny zostać wprowadzone, żeby to wsparcie było efektywne i dobre z perspektywy różnych celów, różnych ryzyk w poszczególnych branżach. I też ważny aspekt, który tutaj pojawia się w internecie, jak przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia. To jest ta pewnie obawa dużej części publiczności, bo jeżeli pewne branże nie przetrwają, no to pociągnie za sobą też konsekwencje dla tych osób.
Znaczy, jeśli chodzi o te metody wsparcia, to pierwsza rzecz, jesteśmy w pełni świadomi, nie mamy takich samych pieniędzy jak te, które były dostępne wiosną. Tu możemy dyskutować, czy bank centralny może jeszcze uruchomić drukarki. No, teoretycznie zawsze mógłby, no, ale mamy też te ograniczenia konstytucyjne. Natomiast jeśli chodzi o pomoc, to ja może zacznę od najprostszej rzeczy, pomagajmy nie szkodząc. Tak? Czyli takie postulaty, które my głosimy od już ponad miesiąca, to jest zamruźmy wszystkie daniny, podatki, te legendarne już spółki komandytowe. To jest drobiazg, to jest tak naprawdę, ja z całym szacunkiem do tych kilkudziesięciu tysięcy firm, w skali polskiej gospodarki to jest nic. Natomiast w skali komunikatu mentalnego do przedsiębiorców o przewidywalności to jest ogromny element, a biznes, to ja nie w tej szkole będę mówił, biznes to jest ryzyko, czyli biznes to jest też nastrój przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca, mając nawet spółkę akcyjną notowaną na giełdzie, słyszy, że inny typ spółek dostaje jakąś regulacją w trybie natychmiastowym, która je penalizuje, która nie daje im vacatio legis, to ten przedsiębiorca nawet ze spółką akcyjną, a nie komandytową, myśli sobie, to może ja te pieniądze zakopię w ogródku, w słoiku, a nie będę ich inwestował w jakiś nowy plan rozwojowy. Więc pierwszy element to jest wysłanie silnego sygnału, bardzo prostego, pod tytułem zamrażamy wszystkie fiskalne zapędy na rok przyszły, które jeszcze raz z punktu widzenia naszego dzisiejszego deficytu są nieistotne. Podatki cukrowe, hipermarketowe, właśnie te nieszczęsne spółki komandytowe, które wymagają od 40 tysięcy firm, żeby one w grudniu, teraz, w środku tego narodowego lockdownu, pomaszerowały do notariuszy i prawników i własnoręcznym podpisem czytelnym na każdej stronie potwierdziły zmianę formy spółki z komandytowej na jakąkolwiek inną. To są takie najprostsze pierwsze przykłady, których można pomagać nie szkodząc. Drugie rozwiązanie to są oczywiście rozwiązania te pomocowe, finansowe. I tutaj dość ciekawa dyskusja ostatnio na Radzie Dialogu Społecznego, gdzie ze związkami zawodowymi wspólnie stwierdziliśmy, to może znów pomóżmy firmom lepiej się jakby dostosować z narzędziami ochrony pracowników, żeby one mogły dalej działać lepiej chronione. Te bardzo duże już to dawno zrobiły, ale tym mniejszym, bo to jest bardziej efektywne niż wypłacanie tym ludziom zasiłków dla bezrobotnych, a tym pracodawcom ulg ZUS-owskich, bo się zatrzymali. Tak? Więc ruszył teraz znów, to jest dobre znaki, ruszył proces dyskusji, czy nawet wdrażania takiej samocertyfikacji, czyli zróbmy takie checklisty, które firma, stwierdzając, że przez nią przeszła, może działać w warunkach covidowych. Nie wiem, czy to zostanie uznane na czas tej narodowej kwarantanny, ale pamiętajmy, że to jest narodowa kwarantanna, która będzie trwała, nie wiem, 2-3 tygodnie, tak jak pan rektor tutaj mówił, a później nadal będziemy żyli z wirusem, więc to są takie rozwiązania inne, troszkę bardziej, powiedziałbym, inteligentne niż to ważne i dobre wiosną, rozrzucenie pieniędzy z helikoptera, no bo tych pieniędzy już nie ma, helikopter jest, ale pieniędzy już nie ma, więc musimy być dużo bardziej smart niż byliśmy na wiosnę i przede wszystkim nie szkodzić.
Ja tutaj chciałbym zwrócić, proszę państwa, uwagę na pewne kwestie, nawiązując tutaj do pytania pana dyrektora o rynek pracy. Na rynku pracy sytuacja nie jest zła, jest lepsza niż się spodziewaliśmy. Można powiedzieć, że na rynku pracy nastąpiła hibernacja. Że ja bym tutaj nie przewidywał większych zmian na tym rynku pracy pod warunkiem tym, o czym mówił pan prezydent, a mianowicie, że firmy dostaną pewne środki na ochronę miejsc pracy, na ochronę miejsc pracy, więc tutaj bym nie przewidywał jakichś większych problemów. Natomiast inny problem, proszę państwa, widzę, a mianowicie, jakbyśmy przeanalizowali inwestycje firm, to jest to, proszę państwa, dramat, można powiedzieć dramat. Takiego spadku w inwestycjach o 16% albo nawet więcej nie było. I teraz dlaczego firmy nie inwestują? No bo nic nie wiedzą. Wobec tego znowu ja, przepraszam, uparcie wracam do tych scenariuszy, co będzie po uporaniu sobie się z pandemią. O tym już mówiłem w maju, nic się nie stało, o tym mówię teraz z wielką nadzieją, że coś w tym kierunku zrobimy, bo inaczej w inwestycjach, proszę państwa, będzie gorsza sytuacja. A przecież gospodarkę napędzają przede wszystkim inwestycje. Konsumpcja spada, nastroje konsumentów spadają, więc kto będzie napędzał tę gospodarkę? Oczywiście ja tu dużo oczekuję po Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Te granty celowe, one rzeczywiście, Polska ma dostać duże środki finansowe i jeżeli te granty rzeczywiście zostaną dobrze rozdysponowane, to będzie to na pewno pewien zastrzyk do tego, żeby tą gospodarkę uruchomić.
Na razie mały znak zapytania wspólnie z Węgrami, czy spełnimy kryteria, żeby otrzymać, ale też zakładam, że raczej otrzymamy, więc tutaj to wsparcie pewnie będzie. Panie prezydencie, czy jakieś elementy z pańskiej strony tutaj, które mogłyby tą sytuację załagodzić?
No, na pewno przewidywalność, ale to powtarzamy to już od początku tej rozmowy. I druga rzecz to jest Krajowy Plan Odbudowy. No dzisiaj mamy wywiad ambasadora prawdy na jednym z portali, który no nie jest aż tak bardzo optymistyczny co do tego, czy te pieniądze na pewno dostaniemy, przynajmniej w całości, bo dotąd wydawało się, że rzeczywiście te pogróżki Unii Europejskiej skończą się na tym, że zostanie wdrożony mechanizm, a później, jak to w Brukseli, przez najbliższych 10 lat będziemy dyskutować o szczegółach jego wdrożenia, w związku z czym w międzyczasie my te pieniądze dostaniemy i ewentualnie użyjemy. Ale tu jest też inny kłopot, bo nawet przyjmując, że nie spełni się ten czarny scenariusz o tym, że Bruksela z powodu praworządności nam tych pieniędzy nie da, no to my musimy być gotowi, żeby te projekty bardzo szybko wdrożyć. Te granty, które dostajemy dzisiaj, mamy dostać z Brukseli, to są granty, których należy uruchomić projekty w ciągu dwóch najbliższych lat, 2021-2022.
Gdzie efekty i tak będą odroczone jeszcze.
Tak, ale trzeba mieć gotowe projekty, a u nas niekoniecznie mamy na podorędziu projekty, po pierwsze, które będą rzeczywiście już przygotowane, gotowe do wdrożenia, a po drugie, które będą miały rzeczywiście sens taki makroekonomiczny duży, bo ja w tych pierwszych podejściach, które do Krajowego Planu Odbudowy się znajdowały, gdzieś uruchamiane były gdzieś w lipcu, sierpniu, widywałem naprawdę takie dość kosmiczne projekty wspierające wielkie takie parapaństwowe wizje albo państwowe firmy. No i tutaj tej debaty nie ma. Ja rozumiem, że dzisiaj jesteśmy w kryzysie, tylko właśnie tu pan rektor mówił o nieprzygotowaniu naszego państwa. Ktoś ładnie napisał w którymś z artykułów, że my oczekujemy cudów od sanepidu, który był stworzony do sprawdzania jakości flądry w smażalniach. No i tutaj znów oczekujemy cudów od państwa i administracji, no, którą żeśmy skromnością plus pozbawiali wynagrodzeń i jakby rozmachu działania.
Zamiast komputerów kalki.
Tak, natomiast dzisiaj na pewno jest tak, że mamy te zagadnienia i te zagadnienia muszą być uruchamiane niestety równolegle, czyli równolegle musimy pracować nad lockdownem narodowym i nad pieniędzmi z KPO.
Kolejnego wątku.
Ale tutaj, przepraszam, bo muszę, bo tu został poruszony jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie sanepidu. Proszę państwa, my nie doceniamy pracy pracowników sanepidu. Ja naprawdę ich podziwiam, ponieważ warunki, w których pracują, no myślę, że nie są tymi warunkami najlepszymi. Więc tutaj też powinniśmy pamiętać o tym i wzmocnić właśnie organy, które odpowiadają za bezpieczeństwo.
Herosów wojny z epidemią jest więcej, bo cała służba zdrowia.
A nie, no, służba zdrowia, oczywiście to powinniśmy, proszę Państwa, chylić i ja chylę czoło przed wszystkimi pracownikami służby zdrowia. Jesteście Państwo po prostu wspaniali. Wspaniali i jeszcze raz wspaniali i mogę za to Państwu wszystkim podziękować.
Żeby trochę zmienić wątek i przejść z tego czerwonego, fioletowego na czarny scenariusz, który tutaj rysujemy w najbliższej perspektywie, pytanie od internautów, jak Polska może skorzystać na całym zamieszaniu covidowym? Czy mają Panowie pewne rekomendacje? Ten fundusz jest jednym z elementów i strategiczne, sensowne wykorzystanie, ale też czy dostrzegają Panowie taką szansę i co powinno się stać, żeby tą szansę większym prawdopodobieństwem wykorzystać?
Znaczy to ja prowokacyjnie powiem, że Polska pewnie w niewielkim stopniu. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że zerwane łańcuchy dostaw i odległość Chin spowodują, że teraz fabryki masowo i produkcja przeniesie się do Polski. Moim zdaniem na tym może zyskać Europa. I dlaczego Europa? Dlatego, że dzisiaj widzę projekty pod tytułem potrzebujemy aktywnych elementów dla lekarstw, tych słynnych API. Active Pharmaceutical Ingredients, które są produkowane w Indiach i w Chinach masowo. W związku z czym my Polacy myślimy, sprowadzimy je do Polski. Obok nas są przyjaciele Niemcy, którzy myślą, my je sprowadzimy do Niemiec, a przyjaciele Francuzi sprowadzimy je do Francji. Moim zdaniem to jest tak jak z przemysłem obronnym w każdym z tych krajów, który każdy produkuje akurat tyle samolotów, ile potrzeba, żeby w dniu święta narodowego przylecieć nad prezydentem danego kraju. To tak samo skończy się to przywiezienie tych ogromnej produkcji z Azji do nas oddzielnie. Ja myślę, że i są takie ruchy w tej chwili w skali europejskiej, żeby jednak troszeczkę odstawić te egoizmy. Każdy z nas oczywiście będzie próbował coś tam z tych Chin i z tych Indii wyrwać, ale te duże projekty, one się mogą udać tylko razem. I naprawdę myślę, że ta szansa, potencjalna szansa post-covidowa właśnie dotycząca reindustrializacji, sprowadzenia, no są bardzo na przykład strategiczne dyskusje na temat tego, że ponieważ Chiny, tu wejdziemy w inny temat, ponieważ Chiny ostrzą sobie zęby na Tajwan, który produkuje większość mikroelektroniki, no to dzisiaj Niemcy mają już plan cichy niemiecki pod tytułem sprowadzimy mikroelektronikę dla naszych pralek, lodówek i samochodów do Niemiec po cichu. No moim zdaniem to się nie uda, nie da się przenieść Tajwanu do Berlina, natomiast można, umawiając się razem, przenieść ten Tajwan gdzieś między Warszawę, Berlin, Paryż, Rzym i Budapeszt, już żeby tak było politycznie poprawnie. I to są projekty, które dzisiaj się gdzieś pojawiają i w których my jako Polska powinniśmy być obecni, bo jeśli będziemy każdy z krajów patrzył na swoją skalę, to najwięksi dostaną najwięcej, czyli znów Niemcy, Francuzi, potencjalnie Włosi czy Hiszpanie. Natomiast nam się uda coś wyrwać, no gdzieś jakiś element, natomiast tej szansy nie wykorzystamy w całości, jeśli nie będziemy próbować tego grać razem.
Ja tu trochę muszę się nie zgodzić z panem prezydentem, ale to umówiliśmy się, że czasami musimy się nie zgodzić. A mianowicie ja jednak bym trochę upatrywał szans dla Polski w tym zerwaniu łańcucha dostaw, ale znowu, tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie promocja Polski. Natomiast zgodzę się i tutaj podpisuję się obiema rękami, że sami, proszę Państwa, nic nie zdziałamy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, bardzo dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy dążyć jeszcze do większej integracji, żebyśmy byli w tych trudnych czasach wszyscy razem, bo tylko razem możemy przezwyciężyć ten kryzys.
Mamy pytanie o pracę zdalną jako jeden z najważniejszych trendów, które zmieniają biznes i społeczeństwo. A co zdaniem panów jeszcze zmienił rok 2020, do czego nie będzie powrotu w przyszłości, niezależnie kiedy ta przyszłość nastąpi?
Z tą pracą zdalną, ja myślę, że rzeczywiście on bardzo dużo zmienił, bo ta praca zdalna, myśmy zawsze o niej mówili od kilkunastu lat, równocześnie stwierdzając, że to jest niemożliwe, bo legislacyjnie nierozwiązane, nieopisane. I co jest zabawne, od pół roku to jest nadal nieopisane. Natomiast działa. I działa. Natomiast ja bym też, jakby myślę, że to nie jest trend, to oczywiście bardzo, bardzo zmieni się nasza praca po COVID-zie, natomiast to nie jest tak, że my zostaniemy na zawsze w pracy zdalnej. Myśmy w Orange Polska przeprowadzili takie badania i ciekawe było to, że osoby, które absolutnie nie chciały wrócić, znaczy w 100% chcą wrócić do pracy fizycznej, znaczy fizycznie w biurach firmy, w tej grupie przeważa wiek 25-35 i niskie doświadczenie, jakby niski poziom lat lat odbytych w firmie, ponieważ nie można się nauczyć współpracy i nie można się tak naprawdę nauczyć jednak takiej konkretnych umiejętności wyłącznie w trybie zdalnym, więc to jest na pewno zmienią się zasady pracy, na pewno nie będzie już tych wielkich spotkań integracyjnych na setki osób, natomiast myślę, że praca zdalna zostanie z nami, ale jednak jako taki element uzupełniający. No poza tym pamiętajmy też, że praca zdalna, to o niej łatwo mówić na SGH wśród magistrów przyszłościowych top menedżerów i konsultantów. Jednak bardzo wiele rzeczy wykonuje się wciąż fizycznie, no a te legendarne roboty, które mają nas zastąpić, no myślę, to nie dzisiaj i jeszcze nie jutro, w związku z czym przez paręnaście najbliższych lat pamiętajmy o tym, że praca zdalna będzie uzupełnieniem. Bardzo dobrym, ale uzupełnieniem.
Myślę i mam nadzieję, że roboty w ogóle nas nigdy nie zastąpią człowieka. Natomiast tutaj według mnie też zmienią się nasze postawy i nasze przyzwyczajenia. Proszę zobaczyć, że na przestrzeni tych kilku miesięcy zupełnie nasze postawy się zmieniły, zupełnie do czegoś innego. Teraz przywiązujemy dużą wagę właśnie do bezpieczeństwa, przywiązujemy dużą wagę do zdrowia, przywiązujemy dużą wagę, proszę Państwa, do tego, żeby mieć oparcie w rodzinie. I myślę, że to zostanie z nami i trudne będzie do odbudowania i dla mnie to jest bardzo przykre, a mianowicie odbudowanie tych relacji międzyludzkich. Bo proszę zobaczyć, że niestety praca zdalna, kontakty za pośrednictwem różnych narzędzi informatycznych zupełnie zmieniły te relacje międzyludzkie. To jest zupełnie coś innego, jak widzimy się w rzeczywistości, a zupełnie coś innego, jak widzimy się za pomocą ekranu komputera.
Tradycją czwartkowego forum są też wzajemne pytania gości, ekspertów do siebie. Poproszę pana rektora o pytanie do pana prezydenta i pana prezydenta o pytanie do pana rektora.
Panie prezydencie, jakby pan był premierem polskiego rządu, jaką pierwszą decyzję by pan podjął? Bo ja wiem, że pan teraz jest prezydentem i z prezydenta zamienić się na premiera, ale tak na chwilkę się zamieńmy.
Dobrze, to dzisiaj to w duchu tego, o czym rozmawialiśmy, to rzeczywiście bardzo szybko zmilitaryzowałbym tą salę i zaprosiłbym do tej sali powiedzmy kilkanaście osób, bo z doświadczeń pracy w korpo, spotkania, w których pojawia się kilkadziesiąt osób, one się kończą na nieużytecznych nasiadówkach, natomiast wybrałbym ręcznie kilkanaście osób reprezentujących biznes, rzeczywiście biznes, po to, żeby ustawić warunki graniczne do właśnie tego procesu walki z pandemią, bo według mnie ta część medyczno-pandemiczno-statystyczna, ona już jest rozbudowana. Także tu najbardziej to jest to, co chcemy dzisiaj zrobić. Najważniejszy jest element taki, jak utrzymać jak największą ilość środków do odbudowy i zabezpieczenia jakby ciągłości państwa, bo pamiętajmy o tym, że upadek gospodarki, czy jakby znaczące spowolnienie gospodarki natychmiast przekłada się też na jakość usług społecznych. To już widzimy dzisiaj na przykładzie służby zdrowia zapakowanej koronawirusem. No a przyjmijmy, że jeszcze, że gospodarka będzie siadała i w tym momencie siadając my tych pieniędzy na służbę zdrowia chociażby będziemy mieli mniej. Natomiast ja mam pytanie takie bardzo proste, wynikające też z mojej osobistej frustracji. Panie rektorze, czy pan rektora jako profesora doprasza się do sztabu kryzysowego, czy nadal tylko profesorowie wymieni? Tutaj bardzo ważni oczywiście wirusolodzy i epidemiolodzy.
Znaczy, ja myślę, że głównie na tym etapie to są profesorowie zacni, którzy zajmują się pandemią, wirusologią. Natomiast no, rzeczywiście tych ekonomistów powinno być więcej. No, ja zdaję sobie sprawę, że pierwsza rzecz to jest opanowanie tej pandemii. Ale zgadzam się tutaj, że już wiemy w miarę, jak to będzie wyglądało i teraz zajmijmy się gospodarką.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, że jak już mówimy o tym wyborze profesorów, że tak sobie pozwolę, jako nie profesor, tylko skromny inżynier, magister inżynier.
Ale prezydent.
Ale prezydent. To ja bym wręcz powiedział, że może brakuje przynajmniej jednego profesora psychologii społecznej, bo mnie się wydaje właśnie, że bardzo wiele szkód czyni niepotrzebnie zupełnie model komunikacyjny, czyli te modele pod tytułem ogłaszam dziś, że jutro zamykam cmentarze. To są elementy, które wpływają, albo dziś, że jutro zamykam siłownię. To jest niepotrzebne wprowadzanie właśnie takiego rozedrgania społecznego, które nie pomaga, no bo dzisiaj potrzebujemy rzeczywiście zewrzeć szyki, przygotować się do następnego trudnego okresu i tutaj rzeczywiście widać, że to zamęczenie rządu, w sensie takim, że jest tak dużo przebodźcowanie w pewnym sensie, no ono powoduje, że ta część komunikacyjna jest do poprawy, więc ja jeszcze postuluję jednego profesora psychologii społecznej.
Psychologia społeczna oczywiście, natomiast proszę Państwa, wszystkie rządy no mają bardzo trudną sytuację, działają w warunkach niepewności, ale my chętnie tutaj właśnie usiądziemy do stołu i zastanowimy się, jak wybrnąć z tej sytuacji.
I tym optymistycznym akcentem kończymy czwartkowe forum SGH. Naszymi gośćmi byli pan profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.